Pytanie, które naszą refleksję teologiczną wzniesie na wielkie wyżyny. Natomiast myślę, że jest to rzecz, która jest tak naprawdę dla nas chyba niczym sensacyjnym. W tym sensie, że na pewno żeśmy z tym czymś się kiedyś spotkali, mieli do czynienia, może też odnieśliśmy porażkę właśnie przez stosowanie tego czegoś. Ale już przechodzę do rzeczy. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę najbardziej odpycha ludzi od Kościoła? Co powoduje, że ludzie w ogóle nie chcą brać czynnego udziału w życiu jakiejkolwiek chrześcijańskiej społeczności? Gdybyśmy... Właśnie, Marek już.
Zobowiązania.
No właśnie. Gdybyśmy przeprowadzili plebiscyt, ankietę na temat tego, co tak naprawdę ludzi najbardziej z Kościoła odpycha, no pewnie wypadały różne odpowiedzi i wy zresztą też już kilka odpowiedzi podaliście, na dodatek jedna jest prawidłowa. Prawidłowa w tym sensie, że o tym dzisiaj będę mówił, nie w tym sensie, że jest fałszywa. Niektórzy by powiedzieli, że dzisiejszy Kościół, nie chcą chodzić do Kościoła, ponieważ dla nich dzisiejszy Kościół jest takim archaicznym tworem, takim krzykiem przeszłości, skansenem, który tak naprawdę nijak się potrafi odnaleźć w świecie XXI wieku. Inni by powiedzieli, że w niedzielę jest wiele innych atrakcji. No może by nie powiedzieli tego wprost, ale można całkiem inaczej wykorzystać tą godzinę, półtorej godziny dnia wolnego niż przebywając na nabożeństwie. Są też tacy, którzy powiedzą, że no są tak radykalni, że powiedzą, że Kościół to jest taka skostniała instytucja, gdzie Boga już dawno nie ma i prędzej Boga możemy znaleźć gdzieś indziej, może w jakichś, nie wiem, nieformalnych grupkach, wspólnotach, gdziekolwiek. Pewnie znajdą się też tacy, którzy będą mieli tego typu podejście, no że skoro Kościół nie jest tą stroną inicjującą, czyli Kościół nie wyciąga na nich rękę, nie szuka ich, nie zaprasza ich, to znaczy, że no Nie zależy takiemu Kościołowi na tej osobie, więc ona tym bardziej się nie będzie tym przejmować i takiej osobie też na Kościele nie będzie zależeć. No i tak jak mówiłem, pewnie jeszcze jakieś inne przyczyny wam przychodzą do głowy, czy powody, dla których ludzie unikają Kościoła. I oczywiście pomijam takie oczywiste przyczyny, jak to, że ktoś, nie wiem, jest wyznawcą innej religii, czy ateistą, ale mam na myśli ludzi, którzy przynajmniej deklarują to, że wierzą w Boga. Ale jest jedna rzecz, która naprawdę, przynajmniej z własnego doświadczenia o tym wiem, znając ludzi, którzy kiedyś się otarli o Kościół, czy nawet przebywali przez jakiś czas w Kościele, jest jedna rzecz, która powoduje, że ludzie unikają Kościoła praktycznie teraz jak ognia. I tutaj nie mam na myśli tego, że nie wiem, że ktoś nie chodzi do Kościoła, bo siostra Zofia robi ciasta za kalcem, albo brat Zenon ma troszkę nieprzyjemny zapach z ust. Tylko chodzi o coś zdecydowanie bardziej, poważnego. I tym czymś jest to, o czym powiedział Marek, hipokryzja, czyli obłuda. Naprawdę, pewnie możliwe, że sami znacie osoby, które z tego powodu twierdzą, że nie chcą, nie oczekują już nic od Kościoła, nie chcą, żeby Kościół im cokolwiek oferował, ze względu właśnie na tą jedną rzecz. Zobaczcie, ile właśnie ludzi porzuciło Kościół z tego powodu, ba, ile wierzących dzieci odeszło od Kościoła, dlatego, ponieważ patrzyli na swoich rodziców lub znajomych i widzieli po prostu obłudę czy hipokryzję w ich życiu chrześcijańskim. I efekt tego był taki, że jak dzieci dorosły, to i wyfrunęły z domu, i wyfrunęły z Kościoła. Ich już dawno w Kościele nie ma. A niekiedy te osoby są najbardziej zacikłymi wrogami Kościoła. I co rozumiem, mówiąc o obłudzie, o hipokryzji? Rozumiem przez to udawanie, czy zakładanie maski, mówienie, jakby takie w cudzysłowie, mówienie nieprawdy o sobie, przedstawianie siebie w całkiem innym świetle, robienie czegoś na pokaz, tak aby inni nie zobaczyli naszego prawdziwego ja. I zobaczcie, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że chyba nie ma żadnej innej rzeczy, na której Chrystus w swojej krytyce by się tak koncentrował właśnie. Jak krytyka obłudy, szczególnie w jego krytyce przywódców religijnych. Kiedy nieraz słyszymy o kwasie faryzeuszów, strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Kiedy czytamy kazanie na górze, czytamy o jałmużnie i słyszymy, niech nie wie twoja prawa ręka, co robi twoja lewa ręka. Kiedy czytamy o modlitwie, Jezus mówi, gdy się modlisz, idź, wejdź do swojego pokoju, czyli ukryj się, Nie pokazuj się, nie stój na rogach ulic, niech nikt nie musi oglądać tego, że właśnie ty się teraz modlisz. I że rzeczywiście w obudzie jest coś takiego, że chyba nie ma żadnej innej rzeczy, która nas by tak irytowała i właśnie odpychała od danej osoby. Jeżeli, nie wiem, ktoś ci mówi, że słuchaj, jeździsz za szybko autem i potem następnego dnia widzisz tą osobę, jak mknie po Legnickiej 140 km na godzinę, to no nie ma chyba nic bardziej zniechęcającego i reprymenda takiej osoby, chociaż może być nawet słuszna, to przyniesie efekt wprost odwrotny. Nie będziemy na pewno chcieli jej słuchać i kto wie, czy nawet nie będziemy jeździli szybciej niż dotychczas. Tak więc w obudzie, problem obudy też polega na tym, że to jest, nie wiem jak to nazwać nawet, może wysublimowany to może złe słowo, ale to jest taki bardzo, bardzo taki zwodniczy grzech, który pociąga nierzadko bardzo takie przykre konsekwencje, też ma wielki wpływ na osoby, z którymi przebywamy. Ale dobrze, przejdźmy do słowa. Chciałbym, żebyście otworzyli sobie list do Galacjan apostoła Pawła. Ja mam niestety troszkę inny przekład, więc to może szyki zdań się będą różnić, ale mam nadzieję, że jakoś nam się wspólnie uda to przeczytać. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan, od 11 wersetu do 14. Kiedy jednak Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, gdyż był winny. Zanim bowiem pojawili się niektórzy z otoczenia Jakuba, spożywał posiłki razem z poganami. Gdy zaś przybyli, wycofał się i zaczął izolować, obawiając się obrzezanych. Również pozostali Żydzi zaczęli tak obłudnie postępować. Z tego powodu i Barnaba dał się zwieść ich obłudą. Kiedy więc spostrzegłem, że nie postępują według prawdy Ewangelii, wobec wszystkich powiedziałem Kefasowi: jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz zgodnie z obyczajami pogan, a nie Żydów, dlaczego zmuszasz pogan, aby żyli zgodnie z judaizmem? Dosyć wymowny fragment, słowo obuza tam się pojawia, nawet też przymiotnik. No i właśnie, może zanim zacznę omawiać ten fragment, kilka słów na temat kontekstu, ponieważ kiedy zrozumiemy kontekst, jaki jest tego listu, no to wtedy ten fragment, czy ta historia nie będzie dla nas zaskoczeniem, że akurat się pojawia w tym miejscu. Kontekst tego fragmentu jest taki, że Kościół w Galacji borykał się, był pod presją. Pod presją chrześcijan, tak zwanych chrześcijan obrzezanych. Niektórzy komentatorzy tych ludzi nazywają judaizującymi. To byli ludzie, którzy potrafili powiedzieć, że oczywiście, abyś był zbawiony, abyś był w rodzinie Bożej, jak najbardziej powinieneś przyjąć Chrystusa jako Mesjasza, ale powinieneś także praktykować żydowskie zwyczaje, starotestamentowe zwyczaje. Parafrazując, zbawienie realizuje się w wierze w Chrystusa, ale także właśnie w praktykowaniu tych wszystkich przykazań, które Bóg dał Izraelowi. No może nie do końca przykazań tych związanych z ofiarami i tak dalej, natomiast z pokarmami, święceniem sabatu, obrzezaniem. Można powiedzieć, że oni twierdzili, że żebyś stał się chrześcijaninem, najpierw musisz stać się Żydem, a potem tak naprawdę będziesz dopiero chrześcijaninem. No i ten list do Galacjan jest o tyle ciekawy, że można powiedzieć, że w odróżnieniu od wszystkich pozostałych listów Pawła jest pozbawiony wstępu tak naprawdę. Można powiedzieć, że zamiast ktoś powinien zapukać do drzwi, to po prostu wyważa te drzwi nogą i aż lecą z futryną. I mniej więcej tak wygląda ten list. Paweł przechodzi od razu do sedna, nie rozwija takiej myśli, którą zazwyczaj w listach rozwija, kiedy mówi, że błogosławiony Ojciec i Syn, czy Pan nasz Jezus Chrystus, tytułem wstępu, tylko od razu przechodzi do sedna. Tak więc, jeżeli czytamy taki fragment w tym konkretnym liście i biorąc pod uwagę ten kontekst, no nie powinniśmy być zaskoczeni, że akurat Paweł taką historię przytacza. Nie? No i w wersecie właśnie 11 czytamy o przykładzie z życia. Paweł podaje przykład z życia Galacjanom, którzy właśnie żyją pod taką presją tych ludzi, którzy próbują włożyć na nich pewne jarzmo takie żydowskie. Podaję przykład życia dokładnie z Antiochii. I podaję przykład Kefasa, historię z Kefasem. Czytamy o tym, że no w sumie to jest nawet niezła lekcja asertywności dla nas, bo widzimy, jak Paweł potraktował Kefasa, czyli Piotra. No, wiemy, kim był Kefas. Kefas był skałą, był chyba największym autorytetem ówczesnym w kościele, był jednym z trzech filarów obok Jakuba i Jana, ale widać, że na Pawle nie robi to zbyt wielkiego wrażenia. Dla niego wierność Słowu, wierność Chrystusowi stoi ponad pozycją Piotra i na tej podstawie jest w stanie ocenić zachowanie i postępek Piotra. To jest też dla nas zielone światło, jeżeli ktoś widzi, że Marek albo Sebastian nie za bardzo sobie radzą, możecie ich zrugać. W cudzysłowie oczywiście zrugać, napomnieć oko w oko i tak dalej. Nie, wiecie dokładnie, o co chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy jeden do drugiego biegali i napominali, ale chodzi o to, że pozycja społeczna czy pozycja religijna, nazwijmy to, nie zwalnia nikogo od pewnej, nie wiem, bezkarności, czy no. Taka osoba nie powinna mieć taryfy ulgowej. No i właśnie, czytamy o tym, że Paweł staje otwarcie przeciwko Kefasowi. Czytamy o tym, że otwarcie mu się sprzeciwiłem, gdyż był winny. A dlaczego to zrobił otwarcie? Dlaczego nie zastosował tej metody, o której Chrystus mówi, że żeby wziąć taką osobę, napomnieć ją, jeżeli to nie poskutkuje, pójść ze świadkiem i tak dalej. Ponieważ no, to był grzech publiczny wobec wielu świadków i mógł pociągnąć poważne konsekwencje. I zresztą ten grzech obłudy Kefasa pociągnął konsekwencje dosyć poważne, bo potem czytamy, że Kefas szybko znalazł swoich naśladowców. I w wersecie 12 czytamy o takiej rzeczy, że Piotr przebywał z chrześcijanami nawróconymi z pogaństwa. Cieszyli się ze społecznością, ze sobą, wszystko było super fajnie. Do momentu, aż pojawili się niektórzy od Jakuba. I co się stało? Kefas nagle jak gdyby nigdy nic odsunął się. Zaczął się izolować od tych ludzi. Od razu zaczął się witać z ludźmi od Jakuba, czyli z chrześcijanami ze zboru w Jerozolimie. I na czym się tak naprawdę Pawła zarzut, czy można powiedzieć, na czym tutaj się ten fragment koncentruje? Na tym, że Piotr chciał chyba uniknąć tego, czy widoku, nie chciał, żeby ktoś go zobaczył, że on spożywa posiłki z chrześcijanami z pogan. Niektórzy komentatorzy mówią, że w ogóle Piotr nie chciał, żeby chrześcijanie z Jerozolimy, czy tam uczniowie z Jerozolimy w ogóle go zobaczyli w towarzystwie tych osób, ale wydaje mi się, że raczej 14 werset, czy zarzut Pawła w 14 wersecie wobec Piotra wskazuje na to, że tutaj nie tyle chodzi o to, że Piotr po prostu przebywał z chrześcijanami z pogan, ale bał się tego, żeby nie zobaczyli, co on jest z tymi poganami. Nie? Że praktykuje jakieś zwyczaje pogańskie, czyli je rzeczy nieczyste. I nagle, kiedy się pojawiają Żydzi, to pozostawia tych pogan samych sobie. No i właśnie, przecież Piotr dobrze pamiętał, co się stało, kiedy się modlił w Jafie, w Dziejach Apostolskich. Kiedy otrzymał od Boga wizję, zobaczył płótno, które spada z nieba na ziemię, wypełnione zwierzętami najróżniejszymi. Także tymi, co do których Żydzi mieli od razu. I co wtedy usłyszał? Czy co powiedział? Powiedział, że Panie, nie tknę się niczego, co jest nieczyste, kiedy usłyszał, bierz i jedz. I Bóg mu odpowiedział, co Bóg oczyścił, tego nie miej za nieczyste. Tak więc za każdym razem, kiedy my zajadamy się golonką lub zupą z małpich muszczków, to ogłaszamy światu, że jesteśmy częścią Bożej rodziny, ponieważ te wszystkie zwierzęta, te wszystkie krokodyle, cokolwiek tam było, te wszystkie zwierzęta są symbolem nas, narodów pogańskich. Nie? Więc Kefas miał taką wizję i też ta wizja spowodowała, że Kefas jak najbardziej stanął po tej stronie, która mówiła, że poganie jak najbardziej mogą być częścią ludu Bożego i już nie ma żadnego rozróżnienia między nimi a chrześcijanami z pogan. No i właśnie, kim byli ci niektórzy od Jakuba, o których czytamy? Byli to ludzie, tak jak już wspomniałem, ze zboru w Jerozolimie, ale to jednocześnie nie oznacza, że Jakub jako przełożony zboru w Jerozolimie ich wysłał, czy też że oni pochodzili bezpośrednio z otoczenia Jakuba. Raczej chodzi o to, że po prostu wywodzili się z tego kościoła i prawdopodobnie byli w tak zwanej frakcji judaizujących, czyli ludzi, którzy twierdzili, że wiara w Jezusa Chrystusa jest jak najbardziej na miejscu, jest jak najbardziej odpowiednia, ale chrześcijanie z pogan powinni stać się Żydami, powinni przejąć te wszystkie zwyczaje i na tej podstawie być ochrzczonymi i stać się częścią ludu Bożego. Tak więc wydaje się, że właśnie tego typu to byli ludzie i Piotr, widząc ich, zareagował tak, a nie inaczej. I zobaczcie, w 13 wersecie czytamy o tym, że Piotr jako przykład apostoł szybko znalazł swoich naśladowców. Na dodatek Barnaba za nim poszedł. Barnaba, który wraz z apostołem Pawłem brał udział w misjach wśród pogan. I nawet Barnaba, mając tą całą wiedzę, to całe doświadczenie, dał się zwieść. I to jest też jakiś przykład dla nas tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy my dla niektórych osób jesteśmy w jakimś tam sensie autorytetem, czy no nie wiem, przykładem. I kiedy postępujemy obłudnie. Jaki tego jest efekt? Że te osoby zaczynają też jakby podążać za nami. Zaczynają się wciągać w tą całą obłudę, czy w to całe udawanie, jak to Paweł mówi. No i końcówka. W 14 wersecie czytamy o tym, że kiedy więc postrzegłem, że nie postępują według prawdy Ewangelii, wobec wszystkich powiedziałem Kefasowi, jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz z obyczajami pogan, a nie Żydów, dlaczego zmuszasz pogan, aby żyli zgodnie z judaizmem? Paweł jako jedyny tutaj, można powiedzieć, w Antiochii, wśród tego całego towarzystwa, które widziało to, staje bezpardonowo i wkracza do akcji. Jako jedyna osoba otwarcie sprzeciwia się i ruga Piotra. Zarzuca mu, że sam bez problemu, że jakby bez ograniczeń narzuconych przez zwyczaje, no ograniczeń oczywiście w cudzysłowie, bo te ograniczenia też miały jakieś swoje uzasadnienie, przynajmniej wtedy, kiedy Bóg je dawał Żydom, no ale Piotr żyje sam bez tych ograniczeń, natomiast sam te ograniczenia wkłada na pogan. Albo można powiedzieć inaczej, no nie rusza palcem jarzma, które sam wkłada na innych. Już kiedyś podobne ostrzeżenie Jezus kierował do faryzeuszy, że kładą na ludzkie barki jarzma, których ludzie nie są w stanie unieść, natomiast sami nie chcą ich nawet ruszyć palcem. No i się nasuwa pytanie, pierwsze podstawowe, jak Piotr, apostoł Piotr, człowiek, który miał wizję, który od Boga na temat pogan, na temat tego, że no, Kościół jest teraz jedną wielką rodziną narodów, wielu narodów, że już nie ma obrzezanych, nieobrzezanych. Jak Piotr mógł w ten sposób zareagować? Jak mógł w taki sposób postąpić? No, co mogło być przyczyną? I wydaje mi się, że chyba przyczyna jest równie prozaiczna i oczywista, jak to ma zazwyczaj miejsce, no nie wiem, czy to w naszym życiu, czy w życiu innych ludzi, którzy, no nie wiem, mogą postępować obłudnie. Tą przyczyną jest to, że no ta myśl, no co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Co się stanie, kiedy dowiedzą się o mnie tego i owego, nie? Co, nie wiem, chyba będę musiał ukryć twarz, jeżeli się dowiedzą o tym, że zrobiłem to albo tamto, nie? Że jaka będzie reakcja ludzi, kiedy zobaczą prawdę o mnie samym, nie? Kiedy nagle ta moja maska, którą przywdzieję, no nie wiem, spadnie. Oczywiście też w przypadku Piotra był też ten strach, że no właśnie, no nie wiem, może będzie jego autorytet podkopany, że może straci uznanie właśnie w oczach swoich braci, rodaków z Jerozolimy. No, trudno jest mi mówić. Na pewno tą podstawową przyczyną był strach przed tym, co ludzie o mnie powiedzą, nie? I to jest coś niesamowitego, że człowiek o takiej pozycji, o takiej, no, można powiedzieć, władzy w Kościele, zachował się w taki sposób. Przecież trudno tu mówić o jakichkolwiek innych korzyściach, oprócz takich samych osobistych, no bo trudno mówić o korzyściach materialnych czy innych. Po prostu Piotr się przestraszył. Przestraszył, że ludzie mogą to źle zinterpretować. Zobaczcie, chyba nawet Marek o tym mówił tydzień temu, że Chrystus, kiedy przebywał z ludźmi z profesji ogólnie uznawanych za obraźliwe i bezbożne, no to był wrzucany do innego worka z tymi ludźmi. Jednak Chrystusowi to nie przeszkadzało w tym sensie, no jemu osobiście, natomiast jak najbardziej sprzeciwiał się takiemu, takiemu krytykowaniu i takiemu pochopnemu osądzaniu innych ludzi, nie? I tutaj najwidoczniej jednak Piotr był przestraszony, czy Piotrowi przeszkodziło to, przeszkadzało to, że może być utożsamiony, nie wiem, z poganami, kiedy zobaczą, że on je nie to, co powinien jeść. I oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie? Bo ja też nie chcę, żebyśmy teraz doszli do takiego przekonania, że no nie wiem, że jakikolwiek, no może nie ukrywanie, ale nie eksponowanie jakichś wad czy przywar, to jest coś złego. Każdy z nas chce wypaść jak najlepiej przed innymi ludźmi. Każdy z nas nie chce się chwalić swoimi życiowymi porażkami. I Bóg nas też nie obliguje do tego, żebyśmy wszem i wobec opowiadali o naszych zaletach, ale także o naszych wadach. Kiedy, no nie wiem, kiedy Mariusz próbował się przypodobać Ewie i strażył się przed nią jak paw, to nie do końca to wyglądało w ten sposób, że eksponował zarówno plusy i minusy swojej osobowości. Na pewno eksponował głównie swoje zalety, natomiast zależało mu raczej na tym, żeby tych nielicznych wad, które ma Mariusz, żeby ona ich nie zauważyła. Natomiast i to nie jest obłuda. To jest coś jak najbardziej oczywistego, normalnego i można powiedzieć, takie udawanie jest zrozumiałe i jeszcze godne przyjęcia, nie? Ale dobrze wiecie, o co mi chodzi, nie? No. Chodzi mi o takie rzeczy, czy no, to się często nawet powtarza, jest taki slogan niedzielne chrześcijaństwo, nie? Że no, ludzie przez 45 minut czy przez godzinę w kościele wznoszą się na wyżyny swojej duchowości i w ogóle aureole mają nad głowami i zaraz potem w aucie mają wielką rodzinną kłótnię albo coś w tym stylu. Nie, no o tego typu rzeczy mi chodzi, nie? I tak jak wspomniałem, Chrystus naprawdę się na tym koncentrował w Ewangeliach. To jest ciekawe, że on naprawdę chyba nie ma innej żadnej takiej rzeczy, na którą on by zwracał uwagę i z taką, no można powiedzieć, aż zajadliwością tępił hipokryzję i obłudę, nie? Powtarzał to nieraz. Trzeżcie się kwasu faryzeuszy. A dlaczego tak przed tym ostrzegał? Ponieważ obłuda jest zaraźliwa. Ona jest niczym wirus. I niby obłudnik czy hipokryta ukrywa swój grzech, czy no to nie jest taki jawny grzech, ale efekt jest tego taki, że nagle no, ludzie z jego otoczenia zarażają się tym. Może podam wam jakiś taki przykład, no, żeby to jakoś zobrazować. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jakiś tam kościół. 85% żyje taką pobożnością na pokaz, nie? Czyli, no nie wiem, wszyscy się modlą, wszyscy świadectwo opowiadają, jak to Pan w ich życiu działa. Wydaje się, że po prostu pasmo samych sukcesów. I pojawia się jakiś szczery młody człowiek, nie wiem, może z niezbyt udaną przeszłością. Patrzy na to wszystko i zachwycony, jak ci ludzie żyją, nie? No i, no ale on tak widzi, że on takich świadectw nie może opowiadać, wszyscy tacy święci, a on ledwo wróci z nabożeństwa i już gdzieś coś zawali, porażka za porażką, wtopa za wtopą, nie wiem, ma nieudane życie rodzinne, praca, ledwo wiąże koniec z końcem, tutaj się wszyscy na grupach spotykają, biegają na spotkania, ewangelizują, a on po prostu potrafi wrócić o 20 zmęczony i co on ma powiedzieć potem w kościele, czym on się ma podzielić, jak on myśli już tylko o tym, żeby położyć głowę do poduszki, nie, przyłożyć. No jaki jest efekt tego? Że on też zacznie udawać. Żeby się nikt już nie czepiał, żeby nikt nie zawracał mu głowy jakimiś niewygodnymi pytaniami, zacznie udawać. Założy maskę, będzie też pobożną osobą na pokaz. 80% osób będzie udawało. Efekt będzie tego taki, że on, żeby się nie wyróżniać, żeby nie odbiegać od tego standardu, też będzie udawał. Też będzie kłamał o sobie przed innymi. Jeszcze jedna rzecz. Warto zwrócić uwagę na coś takiego, że w tego typu kościoła, gdzie no, obłuda się rozpanoszyła, tam trudno mówić o miłosierdziu. Z obłudą często jest tak, że ta cała pobożność na pokaz, czy to całe udawanie, tam nie ma miejsca na miłosierdzie. Taka obłudna pobożność jest bardzo surowa. Tam, jeżeli ktokolwiek się przyzna do czegoś, to jakiegoś grzechu, od razu wszyscy są gotowi go napominać i są bezlitośni w tym całym swoim udawaniu. To troszkę się może odwołuje do mojego poprzedniego kazania, kiedy mówiłem o tym, że Chrystus nie oczekuje jakichś wielkich ofiar tutaj od nas, ale na tym, na czym mu najbardziej zależy, to na miłosierdziu i życzliwości względem innych, szczególnie względem właśnie takich osób. No ale co tak naprawdę jest zaprzeczeniem obłudy? Czy co można zrobić, żeby tą zarazę zatrzymać? No tym zaprzeczeniem, czy tym takim, no nie wiem, antybiotykiem jest szczerość i autentyczność w Kościele. Szczerość i autentyczność może się właśnie rozwijać jednak tylko tam, gdzie panuje akceptacja. Oczywiście nie akceptacja grzechu, że no wszyscy jesteśmy bardzo wyluzowani, nie ma problemu, jeśli coś się przykrego stało, ale chodzi o akceptację człowieka. O akceptację człowieka, jeżeli, no nie wiem, jeżeli ja nie będę szczery przed Władkiem, no to trudno oczekiwać, żeby Władek był szczery czy tam wylewny przede mną. I tak dalej, nie? Czyli jeżeli w Kościele nie ma takiej akceptacji, jakiegoś takiego zrozumienia, to nie mamy co liczyć na to, że będziemy szczerzy przed sobą, szczególnie w takich kwestiach, i autentyczni. Nie? I wtedy, jeżeli zazwyczaj jest tak, że miejsce szczerości zastępuje pozoranstwo, czy właśnie udawanie, nie? Im mniej będzie szczerości, tym więcej będzie właśnie takiego udawania, takiego oszukiwania innych o sobie samym. Nie? Pozostaje podstawowe pytanie, co można właśnie zrobić, żebyśmy byli bardziej autentyczni czy szczerzy wobec siebie, bardziej akceptujący. Na pewno tym są relacje czy więzi między ludźmi, która się może jakoś praktykować przez gościnność czy jakiekolwiek spotkania, nie wiem, wspólny wypadek gdzieś do pubu, jakkolwiek. Nie? To na pewno powoduje to, że ludzie są bardziej otwarci przed sobą i traktują siebie jak rodzina, że wtedy nie jesteśmy tylko rodziną z nazwy, bo Paweł tak powiedział, że jesteśmy rodziną, no to jesteśmy rodziną. Tylko że wtedy naprawdę ta rodzina jest jak najbardziej realna. Dlatego życzę sobie przede wszystkim, ale także wam, żebyśmy byli autentyczni przed sobą, szczerzy i żebyśmy za każdym razem strzegli się kwasów faryzeuszów. Amen.